Projekt Go Green, Go Digital to innowacyjna inicjatywa realizowana przez ProInvest, współfinansowana ze środków Unii Europejskiej. Projekt skierowany jest dla uczestników w wieku do 29 lat z regionu rybnickiego. Głównym celem projektu jest rozwój świadomości ekologicznej, transformacji cyfrowej oraz akceptacja zmian kluczowych w transformacjach cyfrowej i energetycznej. Adresatami naszego projektu są uczniowie z Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego Politechniki Śląskiej, uczestnicy Rybnickiego Uniwersytetu Dziecięcego oraz studenci z filii Politechniki Śląskiej w Rybniku. Zależy nam na tym, aby nasi uczestnicy aktywnie działali w projekcie, nie tylko biorąc udział poprzez bierny w naszych wydarzeniach, ale również czynny, na przykład nagrywając z nami podcasty czy kursy.
Go Green, Go Digital to proces transformacji, który dzieje się na naszych oczach. W tym regionie, w Rybnickim Okręgu Wodorowym, który dawniej był Rybnickim Okręgiem Węglowym, biegniemy w tym procesie, zanim nauczyliśmy się chodzić. To tu dokonują się przeobrażenia w kierunku ekologii i w kierunku transformacji cyfrowej. Chcemy, aby poprzez projekt Go Green, Go Digital uświadomić zarówno dzieciom, młodzieży, studentom, osobom dorosłym, że w tym procesie należy uczestniczyć i dokonać swoistego ekologicznego nawrócenia.
Chciałabym bardzo serdecznie zaprosić do takiego niezwykłego projektu Go Green, Go Digital, w którym połączyliśmy trzy pokolenia młodych ludzi. Dzieci z klas podstawowych, uczniów ze szkoły średniej i studentów uczących się w najlepszej technicznej uczelni na Śląsku. Co przygotowaliśmy? Przygotowaliśmy mnóstwo różnych prelekcji, zajęć, szkoleń, warsztatów, pikników, wyjść, wyjazdów studyjnych, pracy grupowej, indywidualnej, mnóstwo wspólnych działań, które są dedykowane takim dwóm kluczowym transformacjom, które dzieją się dziś na świecie, tu u nas w najbardziej industrialnym regionie Polski, na Śląsku, w wyjątkowym mieście w Rybniku, który przechodzi właśnie z tej węglowej transformacji w tą transformację wodorową, staje się okręgiem rybnickim, okręgiem wodorowym. A mowa tu o dwóch transformacjach, które nazywamy transformacją cyfrową i transformacją energetyczną. Wszystko to połączone jest z taką naszą tożsamością regionalną, bo należy pamiętać, że dziedzictwo przemysłowe, górnictwa, hutnictwa, przemysłu ciężkiego na Śląsku jest jednym z najwspanialszych historii rozwoju kariery zawodowej i przemysłu w ogóle w Polsce. Projekt nie byłby możliwy do realizacji, gdyby nie dofinansowanie, które uzyskaliśmy z Urzędu Marszałkowskiego, ze środków Unii Europejskiej, z Funduszu na Rzecz Sprawiedliwej Transformacji właśnie dla Śląska na lata 2021-2027. Zapraszam.
Dzień dobry. Dzisiaj moim i Państwa gościem naszego podcastu, który realizujemy wspólnie z Rybnickim Uniwersytetem Dziecięcym. To są dzieci z szkoły podstawowej. I one przygotowały dla Pani, a dziś naszym gościem jest Pani profesor Anita Polak, specjalistka od relacji człowieka z robotem, w ogóle człowieka z nowymi technologiami, tym jak wygląda nowoczesna praca, nowoczesne zawody, nowoczesne środowisko, powiedzielibyśmy w takim niezwykłym przemyśle, którego mamy bardzo dużo na Śląsku, bo przecież my wyrastamy z nie tylko przemysłu ciężkiego, ale takiego powiedzielibyśmy mocno cyfrowego, jak branża automotive, prawda? Nie tylko produkujemy, ale też tworzymy nowoczesne biznesy. No i dziś my przygotowaliśmy, no, 60 pytań, ale proszę się nie przerażać, wybraliśmy paręnaście, które wygrały taki konkurs na to, które pytania są takie najciekawsze, najważniejsze, czy takie, które chcielibyśmy nie zadać.
Czy powinniśmy się bać robotów?
Każdej rzeczy, której nie znamy, której nie mogliśmy dotknąć, przekonać się, jak ona działa, pobyć z nią, pobawić, tak? To kiedy o niej jedynie słyszymy, kiedy mamy sobie ją wyobrazić, to ona nas może ma prawo przerażać. My, psycholodzy, dobrze o tym wiemy. Dlatego wydaje mi się, że to uczucie i troszeczkę takie właśnie sposób przedstawienia formie takiej negatywnej, wynika z tego, że wiele rzeczy jeszcze o robotach nie wiemy. Natomiast gdybyśmy, jeżeli możemy się przekonać, to a na przykład mogą się o tym przekonać dzieci w centrum, w szpitalu na Ligocie jest oddział, gdzie właśnie na oddziale dziecięcym są takie roboty, firmy, która produkuje te roboty, ale my je pokażemy.
Co robią?
One rzeczywiście mają taką formę takiej postaci. Są koloru białego, mają głowę, gdzie mają taki monitor, na którym są oczka. I jest ich naprawdę dużo, bo aż 8. I właśnie mają służyć tam pacjentom w pokazywaniu, na przykład jak dojść do toalety, w spędzaniu miło chwil, w jakichś takich, prawda, aby nie czuły się same. I myślę sobie, że to jest, wierzę w to, że te dzieci nigdy by nie powiedziały, że obawiałyby się tych robotów, że coś jest w nich takiego, że musiały się bać i niepokoić i odbierać je negatywnie, dlatego że wydaje mi się, że są przekonane, że są fajną rzeczą i że dzięki nim mają chwilę radości.
Czy roboty mogą mieć swoją świadomość?
To jest bardzo ważna kwestia, dlatego że i odpowiadając na to pytanie, musiałabym wiele powiedzieć na temat tego, ale myślę, że najlepiej, najłatwiej, najprościej będzie powiedzieć, że wiemy o tym, że te roboty mogą być, że mamy różne rodzaje robotów i że z pewnością będzie tak, że część tych robotów będzie miała niską świadomość, a część tych robotów będzie miała większą świadomość. Tak? I oczywiście nie czuję się w tym ekspertem, dlatego że mam wrażenie, że...
Że my widzimy na zewnątrz robota, pani profesor, a co w środku ma ten robot? Nie?
No właśnie, no ma przede wszystkim, tak, no ma na pewno procesory, które przetwarzają informacje, którymi...
Ale czy ma duszę, czy ma
się... No właśnie, i to jest to pytanie, czy z tych informacji, które on ma, wykluje się ta dusza. I teraz ja myślę sobie, że czy ja w to wierzę? Czy pani w to wierzy? Czy inni w to wierzą? Myślę sobie, że będą takie osoby, które będą zgadzały się z tym, że to, co on prezentuje, jest już pewnymi przejawami tego, że ta świadomość istnieje. I będą też takie osoby, które będą gorąco broniły tego, że nie jest to taka świadomość, jaką my mamy, tak? Pełna.
Co się stanie, jak roboty będą robić wszystko za ludzi?
Myślę sobie, że rozwój techniki w pewnym momencie naprawdę bardzo mocno zawęży ten zakres zadań, w których robot nie będzie mógł człowieka zastąpić. Myślę, że przekonujemy się o tym, że one również są w stanie wygenerować pewne nowe rzeczy albo takie rzeczy, które będą dla nas ciekawe, interesujące, które my następnie będziemy rozwijać. Więc myślę sobie, że z czasem będzie się to bardzo mocno zmieniało. Na dzień dzisiejszy rzeczywiście mówimy sobie, że w pełni interaktywne pewne zadania, w których ta interakcja z drugą osobą, ona musi być bardzo głęboka, nie są w stanie roboty zastąpić, dać nam takiego poczucia, zrobić dla nas takiego wrażenia. I oczywiście w tych zadaniach kreatywnych my również możemy mieć wątpliwości co do tego, czy są w stanie to zrobić.
Czy przez roboty ludzie nie będą pracować?
Myślę, że chyba tak będzie, że w niektórych obszarach tak będzie i dlatego my będziemy musieli zdecydować się na innego rodzaju pracę. I dlatego też może będziemy musieli sobie też zacząć bardziej szanować pracę, możliwość to, że możemy wykonać, wykazać się w czymś, mieć wpływ na coś, co robimy, będzie dla nas bardzo wartościowe, cenne. To tak trochę jakby ktoś nam dał do namalowania obraz i my będziemy ten obraz tworzyć. Tak? I będziemy przeżywać się taką radość z tego, że nie zastąpił nam w nas, nie zastąpił nas przy tym inna osoba albo właśnie robot.
Czy roboty są niebezpieczne?
Ja myślę, że roboty są niebezpieczne, dlatego że I my musimy dobrze pamiętać o tym, że musimy, wciąż jest to system, który jest sterowany i to mogą pojawić się błędy w sterowaniu i my musimy zachowywać pewne względy bezpieczeństwa, czyli jeżeli jest powiedziane, że czerwona lampka się pali i w tym momencie jakby my mamy się nie zbliżać w tą przestrzeń robota, lepiej żebyśmy się nie zbliżali, prawda? Bo stwarzamy sytuację, w której istnieje zagrożenie, że może nam się coś stać. Oczywiście rozmawiamy tutaj nadal roboty współpracujące, które cechują się i niższą wagą i większą ilością czujników w swoich ramionach, które właśnie zabezpieczają przed tym, że aby człowiek nie został uderzony, zraniony. Oczywiście w przypadku takich robotów możemy się czuć bardziej bezpieczni, ale przecież w przypadku bardzo dużych robotów, które mogą ważyć po kilka ton, istnieją również systemy bezpieczeństwa, które chronią nas przed tym, żebyśmy nie wkraczali w tą przestrzeń, żebyśmy się jeszcze wcześniej nie zbliżyli do tego robota, bo on faktycznie ze względu na swoją wagę może nam zagrozić. Natomiast myślę też, że należy powiedzieć o innych formach robotów, czyli takich robotach, które zasilamy pewnego rodzaju informacjami. Jeżeli przekazujemy im wszystkie informacje o sobie, jeżeli rodzice wygrywaliby wszystkie dokumenty z pracy z informacjami, które są poufne w danych firmach, to również stwarzałoby to pewne ryzyko przejęcia tych informacji. I też byłoby to niebezpieczne, więc oczywiście my musimy również zachowywać pewnego rodzaju ostrożność, ale wydaje mi się, że jak w przypadku każdej relacji z osobą, która jest nam nieznana, która również może w jakiś sposób, prawda, zagrozić naszemu bezpieczeństwu.
Jakie są najczęstsze mity dotyczące robotów?
Na przykład myślę, że dzieci mogą sobie wyobrażać, że każdy robot ma oczy i buźkę, którym daje informacje o sobie. A gdybyśmy sobie... I taki był na przykład Wall-E, prawda? Że jednak u Wall-E'ego widzieliśmy zmianę, prawda? Te oczka jakby dawały nam informacje, czy on jest... czy jest radosny, czy jest smutny, czy jest czymś zaciekawiony. A przecież duża część robotów jest pozbawiona właśnie tych... takiej możliwości przekazywania swoich emocji, czy w ogóle wyrażania tego, w jakim stanie są. I myślę, że poprzez filmy my jesteśmy przygotowani na to, że wiemy, co robot czuje. Natomiast oczywiście jest to możliwe w inny sposób pokazanie tego, w jakim stanie jest robot, bo na przykład na fabrykach realizuje się to za pomocą światła, tak? Jeżeli robot właśnie pracuje sam, i człowiek nie powinien się do niego zbliżać, to świeci się otoczka tego robota na czerwono. W momencie, kiedy jest gotowy do pracy z człowiekiem, to świeci się na zielono, tak? I myślę sobie, że tak, że my powinniśmy się przyglądać z uwagą robotom i nie wyobrażać sobie zawsze ich w ten sam sposób, tylko być otwarci na to, że one również mogą mieć różny kształt, różną wielkość i w różny sposób nawiązywać tą interakcję z nami.
Robot to przyjaciel czy rywal?
Ja myślę sobie, że tak, że kierownicy chcieliby, żeby to byli nasi partnerzy. I wszystko w pracy powinno być zorganizowane tak, żeby oni byli naszymi partnerami. Natomiast czasami możemy poczuć się, że będziemy z nimi rywalizować o to na przykład, co będziemy robić w tej pracy. I jeśli robot Jeżeli kierownik przekaże robotowi taką część pracy, którą my będziemy chcieli wykonywać, no to możemy się poczuć, że jest naszym rywalem. Ale myślę, że jak w każdej sytuacji należy zgłosić to, wytłumaczyć, postarać się przekonać, żeby ten jakby sposób podziału pracy został zmieniony i wtedy właśnie to poczucie, że ten robot jest rywalem, może być mniejsze, a wręcz może to prowadzić do tego, że my również poczujemy się, że on jest naszym pomocnikiem, że wykonuje pewne zadania za nas, że często dzięki niemu możemy nie wykonywać tego, co jest dla nas ciężkie, niebezpieczne i poczuć się właśnie tak, że jest naszym dobrym współpracownikiem, kolegą z pracy.
Gdzie na Śląsku można spotkać robota?
To ponieważ jestem pracownikiem uczelni, to na pierwszym miejscu zaproponowałabym wzięcie udziału w takich wydarzeniach, które organizowane są przez uczelnie, jak Noce Naukowców, jak właśnie Festiwale Nauki, bardzo duży, realizowany w naszym regionie Śląski Festiwal Nauki, który właśnie pozwala nam zobaczyć w tamtych miejscach nie tylko jak one wyglądają, ale jak one działają. Bardzo często teraz na Śląskim Festiwalu Nauki również same dzieci mogły sterować robotami bądź wykonywać z nimi pewne rzeczy. I to jest na pierwszym miejscu, ale również przy uczelniach są również takie miejsca, tak, takie laboratoria, w których również prowadzone są pewnego rodzaju działania, do których zapraszane są osoby i również jest im to prezentowane. Więc na pewno trzeba dowiadywać się na stronach internetowych uczelni i o tym powiedziałabym pierwsze. Ale również bardzo często zdarza się, że firmy chcąc wprowadzić robotyzację, również proponują członkom rodzin takie mobilne centra technologii, gdzie również prezentowane są roboty, które będą w danym momencie wprowadzane do fabryki, na których właśnie rodzice będą, z którymi mogli, będą mogli współpracować. I to jest kolejna rzecz. I gdzie jeszcze?
Nie znam. Firmy też mają takie dni otwarte, nie? To są
też, też, oczywiście. Ale też myślę o tych DIH-ach. To są takie finansowane przez Unię Europejską również takie centra, w których również prezentowana jest technologia.
Jakie technologie będą w przyszłości?
Spodziewam się, że dzieci, one bardzo dobrze znają też różne technologie i tutaj odniosą się do VR-u, bo pewnie miały okazję, prawda, założyć na głowę właśnie takie okulary, okulusy, czy właśnie jakieś inne systemy, które pozwalają zobaczyć rozszerzoną rzeczywistość. I akurat ta technologia jest również takim przykładem, kiedy jej wykorzystanie przynosi bardzo dużo takiego dobrego. Dlatego, że ja znam akurat takie wykorzystanie rozszerzonej rzeczywistości, które pomaga przezwyciężyć takie negatywne emocje, które mogą zdarzyć się, kiedy osoby są wyczerpane pracą, prawda, które czują się bardzo mocno obciążone tym, co dzieje się w ich życiu, w ich pracy i na przykład razem ze swoją doktorantką prowadzimy takie badania, które mają pokazać, że oglądanie przyrody w VR-ze ma bardzo podobne dodatnie skutki jak w rzeczywistości. Wiem, że niektóre osoby, prawda, wolałyby i zachęcają do tego, żeby być na świeżym powietrzu, ale można też powiedzieć, że pooglądanie przyrody w rzeczywistości wirtualnej, przekonanie się jak piękne, nie wiem, jak można zanurkować w oceanie, prawda, nie będąc w tej chwili na wakacje, albo właśnie przejść się przez las w momencie, kiedy jest się w innym miejscu, również przynosi bardzo dodatnie przynosi korzyści. I drugą technologią, o której bym chciała powiedzieć, to druk 3D. Bo to też jest technologia, która bardzo mocno wspiera człowieka w realizowanych działaniach i wydaje mi się, że naprawdę to jest zdumiewające, jak wiele, prawda, możemy zyskać, wykorzystując właśnie druk 3D, na przykład w stworzenie różnych implantów, prawda, które zastępują, które mogą być tworzone pod indywidualne potrzeby osoby, która wymaga takiego rodzaju rozwiązania, czy różnego rodzaju techniczne, prawda, problemy, które są rozwiązywane za pomocą druku 3D.
To można by podsumować, że zawsze możemy mówić o plusach i minusach wszystkich zjawisk. I tak samo technologia, nie tylko roboty, ale technologia, ona będzie w zależności od tego, jak będziemy ją wykorzystywać, tak, wspierać nasze życie i usprawniać nasze działania, nasz świat, naszą planetę, naszą karierę, no albo nam ją może mieć też ciemne strony. No, właśnie.
Albo tutaj bym chciała powiedzieć, że będzie wymagała od nas tego, żebyśmy się do niej przygotowali, żebyśmy się przyzwyczaili, tak? I dzięki temu właśnie ona przestanie być dla nas takim zagrożeniem, czy wydawać się nam, że jest naszym rywalem, tylko stanie się właśnie naszym partnerem.
Czyli można by znowu zachęcić do nauki. Uczmy się nowej technologii, tego jak ją wykorzystać w naszym życiu. Bardzo pani profesor dziękujemy. Naszym gościem była pani profesor Anita Polak, specjalistka od psychologii pracy i organizacji z takim wykorzystaniem nowych technologii w życiu i w pracy człowieka.
Bardzo dziękuję.
Bardzo dziękuję.